Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Kolejne nasze spotkanie jest w Głosie z Krakowa kolejną audycją drugą, dalszym ciągiem tej sprzed tygodnia, w której rozpocząłem rozmowę z panem profesorem Kazimierzem Korusem z Uniwersytetu Jagiellońskiego, a dziś kontynuując tę rozmowę, no trzeba jednak, panie profesorze, aby naszym słuchaczom przypomnieć w krótkim podsumowaniu, do czego doprowadzona, do którego momentu została doprowadzona ta nasza poprzednia rozmowa.
Więc jeszcze raz dzień dobry dla wszystkich, którzy słuchają. To, co było poprzednim tematem naszej rozmowy, da się skrócić w następujący sposób. Mówiliśmy o godności człowieka, a co za tym idzie, o wolności sumienia i o prawie do tak rozumianej ich ochrony, czyli ochrony godności i wolności, która to ochrona, prawo do ochrony staje się w poezji Homera problemem centralnym. Od tej pory w historii kultury europejskiej, czyli od IX wieku, zachowywać się w sposób szlachetny, czyli w sposób uznający, że każdy człowiek ma swoją godność i w związku z tym, że każdy człowiek ma swoją godność, jeżeli kogoś obrażę, to nic innego nie masz do wyboru, jak rozważyć w swoim sumieniu i powiedzieć, a jeżeli zbłądziłem słabością serca, skłoniony, pragnę to wszystko naprawić i wykup dać niezmierzony. Słowa Agamemnona od 40 lat, mającego do 20-latka Achillesa, którego przecież obraził i on, głównodowodzący, prosi go o przebaczenie. Czyli człowiek szlachetny to człowiek, który umie prosić o przebaczenie, ale też umie przebaczać i dlatego nazwany jest estlos, a równocześnie i dikaios, sprawiedliwy. Godność takiego człowieka zewnętrzna czy też społeczna mierzona będzie miarą zdolności do proszenia o przebaczenie i przebaczania i tak już pozostanie na stałe. Na tyle jesteś człowiekiem, na ile masz zdolność wybaczania, inaczej jesteś nieprzydatny. Nie pokazuj się w społeczeństwie, siedź gdzieś daleko.
Czyli mówiąc jeszcze inaczej, można stwierdzić tak, chcesz zachować swą godność, umiej rozważyć w sercu swoim, w sumieniu swoim, własne postępowanie, swoje postawy. Tu takie pojawiają się też i
Enfrezi noein, to takie wyrażenie jest enfrezi noein. W swoim sercu rozważ, zastanów się, umiej gniewać się na siebie, umiej odczuwać wstyd. Po prostu wtedy jesteś człowiekiem. Nie, że nigdy nie błądzisz, tylko że umiesz się wstydzić, że zbłądziłeś.
No właśnie, i to było to podsumowanie poprzedniej naszej rozmowy, a w tej rozpocznijmy od 7 wieku przed Chrystusem.
Tak, najpierw usprawiedliwię się, że rzeczywiście może zbyt długo zatrzymaliśmy się na początku greckiej kultury, ale przecież wszystkie pokolenia potem przejmują sposób myślenia homerowy. I dla przykładu wymienię tylko Hezjoda jako twórcę toposów 5 wieków rozwoju ludzkości. Jeszcze raz powtórzę, Hezjod, w VII wieku. Przenosimy się do sytuacji zupełnie innej. To już nie arystokrata, to chłop pracujący na roli. Pisze tekst zachowany do dzisiaj, 800 wierszy, mamy pełny tekst. Pod wpływem rażącego, niesprawiedliwego wyroku sędziów zadaje tytuł temu tekstowi Prace i dni i pisze, opisuje tam zarys dziejów ludzkości. Obrazowo przedstawia fazy rozwoju tej ludzkości. Zaczyna od złotego wieku, w którym ludzie żyli jak bogowie doskonali byli, a kończy na ostatnim pokoleniu ludzi, wśród których los go zmusił żyć i przeklina rzeczywistość, w której żyje. Personifikuje pojęcie wstydu i sumienia. To są już boginie Aidos i Nemesis. I dowodzi, że te dwie piękne boginie porzuciły ziemię, ponieważ ludzie przestali czcić rodziców, udzielać gościny przyjaciołom, dotrzymywać przysięgi, przestali mieć wzgląd na to, co dobre i sprawiedliwe, przestali też żyć w pokoju, gdyż, i tutaj zacytuję dokładnie ten tekst, gdyż jeden niszczy miasto drugiego. Nie ma już nikt wstydu przed szkodzeniem lepszemu od siebie. Warto to powtórzyć. Nie ma nikt wstydu przed szkodzeniem lepszemu od siebie. Pojawia się wszechpotężna zawiść. Obraz jej jaka jest. Czym jest zawiść? Przymiotniki charakterystyczne. Jest gorzka, złolubna, o obrzydliwym spojrzeniu. Wiersz 195. Dlaczego wybrałem ten tekst? Bo tu pojawia się poczucie społecznego sumienia i wstydu społecznego. W Iliadzie indywidualnie, tu już społecznego. Okazuje się, że cechą całego pokolenia czasu Hezjoda jest właśnie brak sumienia i wstydu. Jednym słowem, bezwstyd. Od zła, pisze poeta, to jest znowu, cytuję wiersz 200, już żadny nie będzie obrony. Zostaną już tylko smutne cierpienia ludziom nieśmiertelnym.
No właśnie, jak wobec tego temu zaradzić, to zło pleniące się wokoło?
Nawiązał do Hezjoda Solon. Przenosimy się zatem do wieku VI, jak Państwo pamiętacie go jako archonta z roku 594, to łatwo sobie skojarzycie tę postać. Otóż to był właściwie twórca demokratycznego myślenia o społeczeństwie. Zło, jego zdaniem, rodzi się z pogwałcenia wszelkich praw i zaślepienia społecznego. A społeczne i jednostkowe sumienie to nic innego, i to jest, znowu sięgnę do oryginału, pozwólcie Państwo, jak serce mocne. A więc jeszcze raz, a społeczne i jednostkowe sumienie to nic innego jak serce mocne. Aby wpaść w zaślepienie i przesył i we wszelkiego rodzaju zła, trzeba najpierw kazać w piersiach swych zamilknąć sercu mocnemu, to są jego słowa. Każdy z nas ma serce mocne. Dlaczego zatem milczy, kiedy dzieje się zło? To jest jego pytanie. Serce mocne to prawość, ład wewnętrzny, to sumienie, które kontroluje i zarazem dba o równowagę postępowania zarówno jednostki, jak i obywatela, jak i całości. Dlatego Solon po latach później z dumą powie, że nie tylko dał władzę ludowi, ale z władzą przydał mu godności. A przede wszystkim wolnością obdarzył i ładem sprawiedliwym, łącząc w ten sposób wszystkich mieszkańców. I też pozwoli tutaj pan profesor, przytoczę dokładnie fragment 4. Praworządność bowiem więzy ludziom występnym nakłada, gładzi nierówność, pychę przyćmiewa, przesyt usuwa, sprawia, że więdnie kwiat zaślepienia wyrosły. Ładne wyrażenie. Czyny zuchwałe nad miarę kończy. Kres wyznacza czynom powstałym z niezgody, gniewu, co właśnie nieszczęsnej się zrodził. Uśmierza i wszystko dzięki niej wśród ludzi słuszne jest i roztropne. I to właśnie od jego czasów myśli społecznej rozpoczyna się myślenie, które w demokracji ateńskiej, czyli już przeniosimy się do wieku V i IV, będzie nazywane polisowe, czyli byśmy dzisiaj powiedzieli państwowe. I myślenie było takie, w wieku V, IV, generalizuję teraz, jeżeli będziesz miał sumienie jakie? Prawe, to zrób wszystko, aby twoje miasto, państwo, twoja polis była szczęśliwa. I nie martw się, ty też będziesz szczęśliwy.
No właśnie, panie profesorze, słucham tych cytatów przywoływanych i zaraz mi w myśli pojawiają się te słowa, które słyszeliśmy w Skoczowie od Ojca Świętego Jana Pawła II, kiedy do nas mówił: Polska potrzebuje ludzi prawego sumienia. Niektórzy zaczęli to inaczej rozumieć, a przecież prawe sumienie to właśnie tu jednoznacznie wyraża.
Mądrość Ateńczyków, mądrość, która karmiła się już wiekami, już mamy za sobą 300 lat myślenia o sumieniu prawym, o życiu godnym, a przede wszystkim życiu szczęśliwym.
No właśnie, Solon przywołany tutaj przez pana profesora, ale nie tylko Solon, prawodawca, ale...
Słusznie, padnę panu profesorowi słowo. Ma pan rację i to słuszne tutaj, słusznie, czy należy się uzupełnienie. Przecież nie tylko on. Przecież każdy z nas wie dobrze, że szósty wiek to jest wiek tych filozofów, których nas uczyli w szkole. To, co pan profesor dużo mało co by powiedział, mi serca wybrał. Mamy Talesa, Anaksymandra, Anaksymenesa. To jest wielki ruch filozoficzny, ale wśród tych filozofów, przyjaciół mądrości, filozofoj, znajduje się Pitagoras. I o nim może parę słów bym chciał powiedzieć. Mianowicie Pitagoras rozpoczyna budować szkołę myślenia. To jest taki rodzaj myślenia, ma wyrazisty cel. Spróbuj ukształtować nie tylko filozofa, ale przyszłego polityka. I na zachowanych fragmentów, a fragmenty niestety mamy rozrzucone, są później, to jest wielki problem filologiczny, ale załóżmy, że rekonstruujemy tamte czasy. Otóż zachowany został tekst Złota Pieśń Pitagorejczyków. Ogólnie uczeni datują na 5-4 wiek, czyli czasy demokracji ateńskiej. Już jesteśmy o 100 lat po Solonie, ale bardzo blisko jego sposobu myślenia. I w tym tekście chciałbym, żebyście Państwo razem ze mną jeszcze raz posłuchali, o czym Pitagorejczycy uczyli, jak Pitagoras w tej szkole nastawiał przyszłych polityków i filozofów do życia codziennego. To jest tekst, który każdy z nas może przeczytać. Profesor Jan Legowicz wydał kiedyś filozofię starożytnej Grecji i Rzymu. To są wybrane teksty z historii filozofii. Tam strona 65 i 66. Pisze tak, czy śpiewają Pitagorejczycy tak, albo pisze Pitagoras tak. Z tym, że w cudzysłowie proszę słowo pisze ująć. Niech sen nie spocznie na twych zmęczonych powiekach, zanim nie przejdziesz w myślach poszczególnych uczynków dnia minionego. W czym źle postąpiłem? Co wykonałem? A co opuściłem z mych powinności? I tak od początku do końca badaj kolejno wszystkie uczynki i złych żałuj ze skruchą, a z dobrych się raduj. W tych rzeczach musisz usilnie się ćwiczyć, o tych rozmyślać. Te musisz pokochać. One zaś cię utwierdzą na drodze do boskiej cnoty. Rozważ to wszystko. Za najwyższego przewodnika obierz dla siebie rozum, dar bogów. Kiedy zaś rozłączysz się z ciałem i ulecisz w przestwór eteru, staniesz się nieśmiertelny, nieskazitelny jak Bóg i niepodlegający już śmierci.
Słucham tego cytatu i znowu, powiedzieliby na przykład współcześni, że jest to myślenie idealistyczne, ale to jest właśnie odpowiednik naszego rachunku sumienia. Jak patrzę na świętych, na ich żywoty, to jakże oni swoje życie kształtowali właśnie codziennym rachunkiem sumienia, tak realizowanym.
Tak. Chętnie bym zgodził się tu z panem profesorem, tylko przeszkadza mi zawsze to takie zbyt łatwe przenoszenie rachunku sumienia chrześcijańskiego z pierwszego wieku po Chrystusie do piątego wieku przed Chrystusem. Tu trzeba uważać, jest pewne niebezpieczeństwo. Dodam, że z tym idealizmem to nie jest tak dobrze, bo idealizm tych pierwszych polityków, wykształconych przecież przez Pitagorasa, padł, poniósł bardzo szybko klęskę i to zarówno w politycznej działalności natychmiast zostali wycięci, jak i w działaniach ich naśladowców. W V wieku jeszcze może do czasów objęcia władzy przez Peryklesa, czyli zaryzykuję, do roku 461 możemy mówić o przewadze myślenia idealistycznego. Dlaczego? Dlatego, że wtedy jeszcze mamy wielkie postacie, mamy jeszcze Aeschylosa, mamy działającego mocno Sofoklesa, zresztą przyjaciela Peryklesa jeszcze, rodzący się ruch filozoficzny. To wszystko, poszukiwanie prawdy, to wszystko jeszcze przydawało skrzydeł idealistycznemu myśleniu. Ale potem zapanowała korupcja, a najgorszy to relatywizm moralny. Protagoras ujął to zasadą: miarą wszech rzeczy jest interes człowieka, bo prawda jest niepoznawalna. Czyli metoda, czy zasada Kalego, byśmy powiedzieli. Równocześnie zaczęła obowiązywać zasada inna, groźniejsza, ujęta przez sofistę Krytiasza. Rację ma ten, kto jest silniejszy. I obowiązywać zaczęło prawo silniejszego, które pozwalało miażdżyć godność każdego człowieka, jeżeli tylko był słabszy. I to prowadziło do rzeczy strasznych, bo znikczemniało duszę tych ludzi, tych, którzy byli silniejsi. I żeby nie być gołosłownym, żeby dać przypis, to obraz takiego nieludzkiego postępowania państwa ateńskiego zostawił historyk Tukidydes, przedstawiając w dialogu melijskim, tu dla tych, którzy lubią dokładny przypis, 5 księga, 84 rozdział, w jak pełny pogardy sposób rozmawiali posłowie ateńscy potężnych Aten z mieszkańcami małej wysepki Melos, którzy nie chcieli się poddać niewoli wielokrotnie silniejszego państwa. A Ateńczycy powiedzieli: jesteśmy silniejsi, macie słuchać. Na to usłyszeć odpowiedź: nie. Wszystkich musieli wyciąć, jak sami się tłumaczyli, mężczyźni padli, kobiety i dzieci sprzedane w niewolę. Degradacja demokracji ateńskiej pogłębiła jeszcze wojna ze Spartą. Ona znana jest wszystkim nam jako wojna peloponeska z 431 do 404. I pomimo nawoływań poetów, wcześniej jeszcze Aeschylosa, ale później Sofoklesa, Eurypidesa, czy komediopisarza Arystofanesa, pomimo działalności idealisty Sokratesa, zwyciężył relatywizm i moralne zło. A wstyd i sumienie, pozwólcie państwo, że przypomnę Hezjoda, opuściły demokratyczne państwo.
No właśnie, te opisy pokazują wyraźnie, że historia również się powtarza. Warto z tych opisów skorzystać, spoglądając na to, co się współcześnie dzieje. A może jeszcze dokładniejsze zapamiętanie tego byłoby, gdyby jakieś przykłady, chociaż jeden.
No przykładem niech tu będzie zachowanie lekarzy. Oni brali udział w tych czasach, w czasach wojny peloponeskiej, w morderstwach, zwłaszcza bogatych ludzi, ponieważ ci nieopatrznie zapisywali majątek swoim bliskim. To na ich prośbę, tych bliskich, niby lecząc bogatego pacjenta, na przykład z niestrawności, mordowali. Degeneracja była oczywista. Najlepiej znamy ich zachowanie dzięki komedii. I tutaj taki konkretny przykład. Na pytanie, dlaczego Teodoros umarł, taki bogaty, otoczony lekarzami, odpowiadano mniej więcej tak: bo krewni śmiertelnie zachorowali na jego majątek.
No właśnie, ale to zło, tak pokazane, zapewne wywołało sprzeciw ludzi prawych, którzy przecież też byli w tym środowisku.
Na reakcję rzeczywiście prawdziwych lekarzy, czy lekarzy z sumieniem, nie trzeba było długo czekać. Świeży i bardzo normalny oddech wnosi znana państwu szkoła Hipokratesa. O pismach może tej szkoły to odeślę do literatury przedmiotu, zwłaszcza do tekstu dostępnego w języku polskim profesora Turasiewicza, który w literaturze greckiej dał pełny opis Corpus Hippocraticum. Otóż z tej szkoły, jak wszyscy wiemy, wywodzi się przysięga zwana Hipokratesową, choć najprawdopodobniej jej autorem Hipokrates nie był. Jest rzeczą znamienną, że jest jej jedną z pierwszych zasad jest sformułowanie, że lekarz ma leczyć, a nie szkodzić zdrowiu i życiu pacjenta. Jest to po prostu zapewnienie, że lekarz nie ma złych intencji i nie jest przestępcą. Trochę się dziwimy, dla nas sprawa dość oczywista i w przysiędze, nazwijmy to elegancko, abundantna, czyli niepotrzebna. Ale w świetle tych haniebnych praktyk z V i IV wieku, tych haniebnych praktyk mordowania pacjentów, zwłaszcza bogatych, wydaje się takie zapewnienie zasadne. Chodziło o przywrócenie godności zawodu lekarza. Godność lekarza oparł autor przysięgi o czystość moralną i głęboki szacunek do bogów, na których składa przysięgę, czyli na Apolona, Asklepiosa, Hygieję, Panakeję, stąd Panaceum i na wszystkich bogów oraz boginie. W przykładzie popularnym profesora Turasiewicza najważniejszy moim zdaniem pasus brzmi tak. Przysięgam wobec tych bogów zachować czystość moralną i pobożność zarówno w życiu prywatnym, jak i w praktyce lekarskiej. I teraz pominę już Państwu analizę tekstu oryginalnego, ale dodam, bo nie byłbym sobą, gdybym nie dostarczył Państwu przyjemności i przetłumaczył to dosłownie. Jak wygląda ta przysięga w dosłownym tłumaczeniu? Argumenty pomijam, te czysto filologiczne. Otóż w moim tłumaczeniu i dosłownym ta część przysięgi brzmi tak. Przysięgam wobec tych bogów dokładać usilnych starań, aby żyć święcie, hagios, hagiografia stąd, i w zgodzie ze swoim sumieniem, prawem obyczajowym, czyli hozios. Mówiąc inaczej, lekarz niedotrzymujący przysięgi jest pozbawiony sumienia i wstydu.
No właśnie, jakże często, i znowu odnoszę się do współczesności, nawet w środowisku akademickim składają ci, którzy uzyskają pierwszy stopień naukowy doktora, przysięgę, ślubowanie i ślubują, będą poznawać prawdę, głosić prawdę, a potem, gdy tę prawdę trzeba głosić, chowają się, ukrywają albo nawet wręcz przeciwnie, zaprzeczają tej prawdzie, chociaż ona jest udowodniona.
Jakże... Wpadnę w słowo. Po łacinie to jest tak. Non ad vanam captandam gloriam, czyli nie dla próżnej sławy, sed ut magis veritas propagetur, lecz będę się starał, aby bardziej prawdę rozpowszechnić. I to, co pan profesor tutaj zauważył, jest istotnego, że stąd czerpie się tak jak u tych lekarzy. Tak samo czerpiemy my, profesorowie, czerpiemy swój autorytet i wykorzystują autorytet profesora, który składał przysięgę na prawdę, żeby teraz formułował wszystko to, co jest poza prawdą, co jest zwykłym mniemaniem albo wręcz kłamstwem.
Patrzę znowu na ten nasz zegar. Jeszcze troszeczkę czasu mamy, ale warto może, zbliżając się ku podsumowaniu, właśnie takie refleksje podsumowujące z tamtego okresu i przeniesiemy je później już w ostatnim zdaniu do współczesności.
Może zacznijmy znowu od Homera, jeżeli pan profesor pozwoli. Więc w epoce Homera wolni Grecy wolność człowieka widzieli w jego godziwym życiu, w skłonności do proszenia o przebaczenia i o otwartości w przebaczaniu. Jesteś człowiekiem szlachetnym, arystokratą, mówili, jeżeli tak umiesz postępować. Stąd później u nas w tradycji polskiej jest arystokracja ducha. Prośba o przebaczenie odwołuje się do rozważania w swoim sercu, inaczej w sumieniu swojego czynu, świadomego uznania swojej winy i poczucia wstydu oraz pragnienia zadośćuczynienia z nawiązką i ponownego otwarcia swojego serca na przyjaźń czy miłość. Człowieka przyjmującego przeprosiny nazwano wielkodusznym. Miał wielkiego ducha, megathymos, co należy dosłownie tłumaczyć o wielkiej, przestronnej, niezaciśniętej gniewem, zniewolonej pychą duszy.
To w odniesieniu do człowieka, a w odniesieniu w wymiarze społecznym?
Społeczny wymiar sumienia i wstydu, bo od homerowych czasów oba te pojęcia były nierozerwalnie złączone, dostrzegł, jak o tym już wspominaliśmy przecież, w VII wieku Hezjot, a polityczny Solon, który oparł je nie na prawie obyczajowym jak Hezjot, ale na prawie stanowionym. Model idealnego polityka, filozofa, buduje szkoła Pitagorasa, która zobowiązuje go do codziennego rachunku sumienia, krytycznego rozważania swoich czynów. bardzo szybko, idealny jednak jego obraz, przyznajmy to, załamuje praktyka polityczna i codzienność życia poddanego, jak mówi Solon, zyskowi, chciwości, zaślepieniu. Bezwstyd przechodzi do życia społecznego, a prawo, jak już to też mówiliśmy w demokracji, zwłaszcza ateńskiej, prawo silniejszego, totalny relatywizm moralny odbija się też i w życiu ludzi poszczególnych zawodów, jak lekarzy, oszustów, zbrodniarzy wreszcie.
No właśnie. I panie profesorze, a teraz takie przesłanie główne, które warto chyba też podać, to zapewne odpowiedź, że w każdym pokoleniu powinno się mieć ideały, do których powinniśmy dążyć, a nie zgadzać się na to, że jest źle, wobec tego tak zmieniajmy nawet i to prawo stanowione, aby dostosować się do tego zła. W tym miejscu do tych ideałów sięgając, gdybyśmy tak warto być? Trzeba to w przesłaniu ogólnym powiedzieć, czy warto być idealistą.
Choćby ideały twoje sięgały bruku, to pozwólcie państwo, że odpowiem słowami księdza Józefa Tischnera, który przez nas wraz ze studentami zresztą był pytany wielokrotnie: księże, no jak to jest? Jest tyle zła na świecie. Czy nie lepiej by było, mniej by tego było zła, gdybyśmy się zgodzili na to, że przewrotni ludzie, chciwi będą ideałem? Czy tak to ma być? Czy ideał mają kształtować rzeczywistość? No jak to ma być? I wtedy Tischner odpowiedział krótko. Myślę, i znowu cytat, że na świecie dzieje się wiele niedobrych rzeczy. Ale byłoby tych rzeczy jeszcze więcej, gdyby nie ideał był normą rzeczywistości, lecz rzeczywistość normą ideału.
I to jest budujące, panie profesorze, w tym całym spojrzeniu na tę demokratyczne Ateny i na to, co później się rozwijało, że gdyby nie ideał był normą rzeczywistości, lecz rzeczywistość normą ideału, byłoby ciężko żyć na tym świecie. I tym podsumowaniem serdecznie dziękuję panu profesorowi za to już drugie spotkanie w Głosie z Krakowa. Myślę, że budujące dla naszych słuchaczy. Przypomnę, że naszym gościem również dziś był pan profesor Kazimierz Korus z Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale również z Polskiej Akademii Umiejętności. No a was, drodzy przyjaciele, jak zwykle za tydzień o zwykłej porze. Szczęść Boże!